Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, Maciej Goniszewski i Waldemar Porzestowski. Witamy.
Witam wszystkich.
W kolejnej audycji z cyklu Gdańsk jest kluczem do wszystkiego. Ostatnio mówiliśmy o podróżnikach. Nasza dzisiejsza bohaterka też podróżowała po Europie, chociaż w zupełnie innych celach.
W zupełnie innych celach i w zupełnie innych czasach. I muszę przyznać szczerze, że kiedy po raz pierwszy zaproponowano mi, żebym zajął się tą postacią, to miałem pewne uczucie lęku. Ponieważ w zasadzie wydawała mi się ona zupełnie tak dalece ode mnie odległa, że obawiałem się z lękiem. Ja dlaczego może od razu powiem? Na samym początku obrosła tak dużą legendą. Mówimy o kim? O Dorocie z Montawy. I ja na samym początku przeczytam dość długi fragment, ale nie aż taki bardzo długi, z Gintera Grassa. Wydaje mi się, że ciekawy, ale będzie on stanowił takie wprowadzenie i od razu usprawiedliwienie i wyjaśnienie i wszystko. Osoby o słabszych nerwach, to prosiłbym, żeby w tym momencie się wyłączyły. No, Grass opisał pewne zdarzenie z życia Doroty. To jest ten bogaty cytat. W okresie następującym po Środzie Popielcowej i we wszystkie piątki gotowała swoje pokutne, umartwiające i postne zupy z dorszowych głów i jarzyn, zagęszczone krupami. Póki rybie głowy i buraki pastewne cwałowały w kotle, ona odwrócona od niskiego paleniska klęczała białymi kolanami na szarym grochu zwanym peluszką. Z szeroko rozwartymi oczyma, wlepionymi w krucyfiks, z palcami splecionymi aż do bezkwistości, nie zauważyła lub nie wyczuła po matczynemu, że jej druga córka, która miała chyba 3,5 roku, została ochrzczona u świętej Katarzyny, również uklękła na zydlu koło kotła, ale nie skamieniała w zamodleniu, lecz dużą drewnianą łyżką wyławiała białe, kuliste oczy rozgotowanych dorszowych głów. A w pewnej chwili, żeby ująć rzecz krótko, wpadła do dużego, karmiącego cały dom kotła. Mała wydała tylko ostry krzyk, który nie zabrzmiał wystarczająco donośnie, aby matkę całkowicie zatopioną w swym Jezusie oderwać od pokutnego grochu. Gdyby dziewka nie spostrzegła, że małej nie ma, Katarzynka, nie mącąc choćby na jedną zdrowaśkę zamodlenia matki, być może całkowicie by się ugotowała. I to jest rodzaj legendy, która otacza naszą błogosławioną. O kim tu w zasadzie mówimy? Mówimy o Dorocie z Montowy. I ta Dorota z Montowy Gdańska akurat nie lubiła.
Ona w tym momencie... Gdańskiej nie lubił chyba.
Gdańskiej nie lubił i ona Gdańska nie lubiła. I to było rzeczywiście dość zastanawiające, ale w tym momencie nawet oskarżona o herezję powiedziała coś takiego, takie zdanie, często cytowane, że oddałabym cały Gdańsk za jedną komunię świętą. Więc mamy do czynienia z pewnym rodzajem skrajnej osoby w pewnych religijnych aspektach. Mówimy tu o jesieni średniowiecza. Wszystkich, którzy tą epokę lepiej chcą poznać, zachęcam do przeczytania oczywiście jesieni średniowiecza Isinga. Tam tego typu postacie przejawiają się, pokazują. No to w zasadzie można powiedzieć o końcu średniowiecza, który jest nieco szalony w tym poszukiwaniu religijności. A Dorota z czego jest sławna? No wiecie, z tego, że została w którymś momencie zamurowana w katedrze kwidzyńskiej. Ale zanim do tego dojdziemy, bo ja mówię na początku, od razu jakoś mnie tak odstręczyła ta postać, zwłaszcza, że pamiętałem ten cytat bogaty tutaj z Grassa i pomyślałem sobie, o rety, cóż to za osoba. Ale dzisiaj może na potrzeby naszego studia zabawimy się nieco w psychologów i spróbujemy Dorotę zrozumieć, zobaczyć, dlaczego ona tak postępowała i nie inaczej. No przy okazji nieco wejdziemy w umysłowość ludzi średniowiecza. Kim Dorota była? Urodziła się w miejscowości, tak jak powiedziałem, Montowy Wielkie, w pobliżu piekła. Jest miejscowość też charakterystyczna, niedaleko na Żuławach. Urodziła się w roku 1347. W lutym był jej chrzest. Była siódmą z dziesięciorga dzieci pewnej pary Wilhelma i Agaty Schwarz. No i ochrzczona w tym kościółku, który do dzisiaj istnieje, od samego początku po mamusi, która mówiło się o tym, że w żywocie Doroty opisane jest postać jej mamy, że tak żarliwie odmawiała różaniec, że raniła sobie palce. W związku z tym już jakby z domu Dorota wyniosła tą religijność i ta religijność była religijnością specyficzną. Nie wiemy, czy rzeczywiście ona od samego początku była tak bardzo rozmodlona, czy późniejsi jej biografowie tak chcieli to zobaczyć, ale wiadomo, że jeżeli chodzi o ten przypadek z wrzątkiem, o którym tutaj czytaliśmy, to raczej on nie zaistniał, a nawet na pewno nie zaistniał. Za to zaistniało coś takiego, że kiedy Dorota miała 6 lat, garniec z gorącą wodą upadł na ziemię, poparzył dziewczynkę i ona wówczas miała po raz pierwszy doznać wizji ukrzyżowanego oczywiście i ona w tym ukrzyżowanym się rozkochała. W 1357 roku zmarł jej tata i zaczęła się w zasadzie, można powiedzieć, no opowieść takiej zwyczajności średniowiecznej. Jej rodzina nie była rodziną ubogą, ale każda rodzina ma aspiracje. Trochę córek było, w związku z tym wymyślono sobie, i to starszy brat przeprowadził, że on znajdzie jej męża. I tego męża znalazł jej męża w Gdańsku i znalazł człowieka bogatego. On się nazywał Adalbert, był prawie 20 lat starszy od Doroty, czyli mamy tutaj właściwie sytuację w takiej, w której 16-letnia dziewczynka zostaje wydana za mężczyznę no już dojrzałego, już mającego jakby swoją pozycję w społeczeństwie, bo Adalbert jest płatnerzem i kupcem. Dlaczego to jest taka istotna funkcja i dlaczego to jest dobry zawód w Gdańsku? Ano dlatego, że przez Gdańsk mamy Gdańsk Krzyżacki, ten Gdańsk, który Gdańsk naszych kościołów pięknych, bo jak czasami mówimy o Krzyżakach, to wszyscy tak z przekąsem pamiętamy Krzyżaków, Sienkiewicze. Ale przecież w tym Gdańsku multum budynków Krzyżacy postawili. Już pomijając od wykopania kanału Raduni, od wielkiego zakładu przemysłowego średniowiecza, czyli wielkiego młyna, ale te wspaniałe kościoły, kościół Najświętszej Marii Panny. No, czego nam Krzyżacy nie dali? W każdym razie do Krzyżaku przyjeżdżali rycerze z całej Europy po to, żeby walczyć z Litwinami. To był rodzaj takiego polowania na Litwinów i Krzyżacy do tego zachęcali. Jak przyjeżdżali do Gdańska, no to cóż takiego robili? Sprawiali sobie zbroje albo je naprawiali i płatnerz był osobą dobrze zarabiającą. Po co płatnerzowi w średnim wieku młoda żona? No po to, żeby się pokazywać z tą młodą żoną. No ale problem polegał na tym, że młoda żona nie za bardzo akceptowała zawód męża. Z prostej przyczyny, no bo przecież on służył zabijaniu. A poza tym chyba trochę nie była przyzwyczajona do sytuacji takiej, w której, no nie przyzwyczajona do małżeństwa, ona miała zupełnie jakby inne plany. Od 1666 roku Dorota rodzi właściwie co roku dziecko. Jest dziewięcioro dzieci różnej płci. No i można sobie wyobrazić tą sytuację, w której ona, no nie za bardzo akceptując tą swoją rolę matki i żony, ucieka w świat religii. Ma potem okazję, bo w Gdańsku wówczas zostaje wybudowany wspaniały kościół, zaczyna dopiero budować. W roku 1342 rozpoczyna się budowa kościoła mariackiego. Ona będzie trwała. Podobno wcześniej już tam jakiś kościółek był wzmiankowany w XIII wieku, zbudowany przez księcia Pomorza Gdańskiego, Świętopełka Wielkiego, ale my się przy tym nie zatrzymywać nie będziemy. Krzyżacy, jak żeśmy ustalili już, Krzyżacy mieli tu ogromny wpływ, zaczęli budować kościół, a w kościele oczywiście znalazły się liczne i bardzo cenne relikwie, do których pielgrzymowali. Pośród rozmaitych cząstek Krzyża Świętego i innych mnie zawsze zastanawiało takie relikwie szczególne. W Gdańsku na przykład mieliśmy antyrelikwie w kościele świętego Jakuba, była gałąź, na której powiesił się Judasz. Między innymi mówiono w ten sposób, że dlatego ten kościół tak często się palił, ponieważ ta relikwia tam się znajdowała. W kościele mariackim była inna ciekawa, nie anty, ale ciekawa relikwia, mianowicie bo starotestamentowa. To znaczy była laska, którą Mojżesz rozdzielił morze. Może dlatego, że ktoś jest nad morzem, uznano, że w którymś momencie może się przydać. Jednym słowem, Dorota ten kościół uwielbiała i od samego początku była osobą, która chciała na przykład przystępować do komunii świętej codziennie, a właściwie ile tylko się dało razy. Nie było to możliwe, ponieważ tutaj akurat kościół dość mocno stał na takim stanowisku, że to jest wyjątkowy przywilej. że nie należy robić tego w różnym okresie, było to różna ilość, ale na ogół to uważano, że 7 razy do roku wystarczy. Nie ma sensu, żeby to robić wcześniej. Dorota, ponieważ jak tutaj żeśmy powiedzieli, przejmowała się tym, co było w Ewangelii napisane, zaczęła nie tylko niechętnie wyrażać się o profesji męża, ale wręcz rozdawać ten jego majątek. Mało tego, później jak był już taki proces dotyczący tego, czy ona jest heretyczką, czy nie, to ci, którzy ją oskarżali, mówili, że ona zaniedbywała dzieci. No i jej obrońca powiedział, że owszem, może ona te zupy, które tam przygotowywała, one nie były smaczne, nie miały mięsa, ale za to te zaoszczędzone pieniądze rozdawała ubogim. Ale proszę sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy, no nie wiem, mąż wraca do domu, a tutaj okazuje się, że już czegoś nie ma, bo już coś jest rozdane. Oczywiście wokół ludzie z zakonów rozmaitych i żebrzących i nie tylko wykorzystywali tą sytuację jej rozmodlenia i po prostu... W którymś momencie mąż stracił cierpliwość i stracił cierpliwość w sposób straszliwy. To znaczy przekroczył granice, których nigdy nie powinien tego robić. Pobił Dorotę. To mówimy tutaj o sytuacji ludzi, którzy mieszkają przy ulicy Długiej. Czyli to jest, można powiedzieć, elita w jakimś stopniu miasta. To musiało na pewno być zauważalne. Zwłaszcza, że to pobicie było na tyle drastyczne, że prawie, że skończyło się śmiercią Doroty. I można powiedzieć, że chyba dla obojga ten moment stanowił jakiś, był ważny. Z tego powodu, że zarówno Adalbert, jak wycofał się, on nie był osobą niereligijną. Wspomniano, że on w roku 1350, może on się wybrał do Rzymu na pielgrzymkę. Pamiętajmy, to jest średniowiecze, to jest czas, kiedy wszystko w zasadzie jest przeniknięte religią. On po prostu jakby oczekiwał od tej Doroty pewnych zachowań, które były charakterystyczne, przyjęte. Ona tymczasem, ta jej religijność przekraczała te pewne granice. No i kiedy zdarzyło się to pobicie, to można powiedzieć, że chyba on też zrozumiał, że przekroczył tą granicę. Z drugiej strony Dorota jakby uznała, że chyba już niech będzie dłużej tego znosić. No bowiem małżonkowie jakby doszli do wniosku, że koniec, że już nie będzie, coś musi tutaj zaistnieć innego.
No i zmienili swoje życie, rozumiem.
Tak, ale zanim to się stało, zdarzyła się jeszcze pewne rzeczy. Znaczy zdarzyło się dwukrotnie, że stracili dzieci. To jest też rzecz, która właściwie... nieprawdopodobne dzisiaj. Żeby zrozumieć tamte czasy, to właściwie nad tym można by się było zatrzymać, bo wyobraźmy sobie dziewięciokrotny poród, czyli dziewięciokrotna radość, dziewięciokrotne później towarzyszenie dziecku w momencie, kiedy ono dorasta, w wypadku rozmaitych chorób, cieszenie się z pierwszych sukcesów i później nagle przychodzi, pojawia się w mieście epidemia, jakaś zaraza, jakaś choroba i nagle umiera najpierw trójka, a później czwórka, piątka dzieci. Czyli w rezultacie mamy sytuację taką, w której z dnia na dzień albo z tygodnia na tydzień jesteśmy pozbawieni wszystkiego, co nas cieszy. To był pewnie szok koszmarny i właściwie sytuacja, w której ci ludzie... nie mogli się odnaleźć normalnie. Jakie było ich postanowienie? W 1380 roku oni ślubowali czystość. To była dość ważny moment z tego powodu, że śluby czystości sprawiały, że ludzie, którzy je podejmowali takie zobowiązanie, to nie było zobowiązanie prywatne, to było zobowiązanie uczynione przed ołtarzem, w obecności duchownych. Oni jakby stawali się częścią pewnego... pewnej drogi chrześcijańskiej, pewnym znakiem. Oni mogli częściej przyjmować Eucharystię. Oni wreszcie wkraczali w taki przestrzeń, która była już zarezerwowana prawie, że dla osób, które są bliżej, można powiedzieć, ołtarza. No bo czystość jest tym, co chrześcijaństwo bardzo głosiło, bardzo do tego nawoływało. No, księża, zakony i tak dalej, no to bez przerwy się o tym jakby mówiło. No paradoksalnie po tym momencie to małżeństwo staje się małżeństwem lepszym. Po tych wszystkich doświadczeniach straszliwych to małżeństwo staje się lepsze. W międzyczasie Gdańsk odwiedza Brygida szwedzka. Mamy tutaj zakon Brygida.
Odwiedza chyba nie w...
Tak no właśnie, myślimy. No właśnie. I tutaj jest, jak to postrzegali ludzie średniowiecza, czyli generalnie mówimy tu o kulcie świętych i mówimy tutaj o kulcie relikwii. No dzisiaj to dla nas jest troszeczkę być może szokujące, że te szczególne, to jest taki moment, kiedy krzyżacy tutaj w nieodległej Oliwie przed bitwą pod Grunwaldem, zresztą to Sienkiewicz tak opisał nawet, chlubią się posiadaniem relikwii rozmaitych. Okazuje się, że te relikwie troszeczkę są tak przedstawiane, jakby to były specjalny rodzaj broni. Bo my mamy takie relikwie, skoro mamy takie relikwie, to nikt nas tutaj nie pokona. Te relikwie były wynoszone podczas procesji, te relikwie były prezentowane wiernym w kościołach. Do tych relikwii pielgrzymowano. Za chwilę będziemy troszeczkę mówili o tym ruchu pielgrzymkowym, ale tutaj mamy sytuację odwrotną. To znaczy Brygida szwedzka, która zmarła daleko stąd, wędruje do swojego kraju, czyli do Szwecji, do klasztoru Walstena, poprzez całą Europę. Jej relikwie, jej trumna z jej zwłokami wędruje. W tym momencie dochodzi do Gdańska. No i jest znowu wielkie, można powiedzieć, święto, wielka uroczystość, w której uczestniczą wszyscy mieszkańcy właściwie miasta. No bo ja mówię, to jest trudno nam dzisiaj sobie właściwie to wyobrazić, bo ta idea chrześcijaństwa ówczesnego, ta idea wiary jest ideą powszechną, bo jakkolwiek ludzie oczywiście są tylko ludźmi i za chwilę wychodzą i robią swoje sprawy, to jednak poziom odniesienia zawsze jest ten do Kościoła. Kościół ma tutaj ma dużą władzę taką, powiedzmy, niekoniecznie sprawczą, ale też i sprawczą, ale po prostu oceniającą jakby. Czyli mamy Brygidę i tutaj jest też pewien rodzaj wzorców, o których byśmy mogli powiedzieć, bo te wzorce istnieją kobiece. Chrześcijaństwo średniowieczne jest chrześcijaństwem, w którym kobieta odgrywa pewną rolę. Ze względu na Marię, ze względu na inne święte, Dorota ma się na kim wzorować. Jest oczywiście Brygida szwedzka, czyli taka święta, która miała odwagę krytykować i papieży, i duchownych. No i mamy Jadwigę Śląską, też bardzo, bardzo lubioną Elżbietę z Turyngii. To są te wzorce dla Doroty. I co? I teraz powiemy chyba o pielgrzymkach.
Ale to po przerwie. Zapraszam w tej chwili na piosenkę i wracamy po chwili.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest Waldemar Borzystowski. Rozmawiamy o świętej Dorocie z
Montawy. Ale tutaj byśmy mogli tych nazw, właściwie miejscowości jest przynajmniej kilka i w rozmaitych książkach rozmaicie nazwę tej miejscowości się przedstawia.
Właśnie mi się każe Montwy w ogóle.
Montwy, tak. Także dokładnie. Tutaj, no ja w Wikipedii chyba jest Montowa, także mi się wydaje, że to przy tym można pozostać, tak mi się zdaje. Tak, mówimy o błogosławionej stąd, Mówimy o kobiecie, która, no można powiedzieć, idąc za ideałami średniowiecza, postanowiła być bezkompromisowa w swojej drodze do wiary, aby tą bezkompromisowość okazać, wybrała się po Europie razem z mężem i razem z jedyną córką, która z tych dziewięciorga dzieci ocalała i później zresztą trafiła do zakonu. Jakie to było życie pielgrzymie? No wesołe w miarę, to znaczy wędrowano sobie po Europie od miejsca jednego do miejsca drugiego. Zazwyczaj starano się, aby trafić na to miejsce właściwe w momencie odpustu, czyli wielkiej, można powiedzieć, takiej uroczystości, ale też i o charakterze, nazwijmy to, podtosze świeckiej. Ponieważ to była i wtedy i zabawa, i jakieś, oczywiście ja nie podejrzewam tutaj Doroty, że ona akurat chciała uczestniczyć w tych zabawach świeckich, z pewnością nie. Ale dla części społeczności te odpusty, to była, proszę sobie wyobrazić, że na przykład organizowano loterię, podczas której można było wygrać jakiś odpust, czyli można było przyjść do domu z pewnym jakimś grzechem odpuszczonym. Tomasz Akempis, znany teolog i twórca ważnej książki o naśladowaniu Chrystusa, on napisał, że pielgrzymi raczej do świętości nie pretendują, ponieważ podczas pielgrzymek zdarzały się również rzeczy no, niekoniecznie przystojne. Znaczy bywało, że kobieta, która modliła się o to, żeby mieć dziecko, nagle wracała do swojego domu i komunikowała mężowi, że och, szczęśliwie już tutaj jestem w ciąży. Albo na przykład zdarzało się również tak, że ktoś, kto się nudził specjalnie w domu, to mówił o tym, że musi na taką pielgrzymkę się wybrać. Pielgrzymki były również, wiązały się z pewnymi niebezpieczeństwami. To znaczy, kiedy pielgrzymi wędrowali, to bywało, że bywali napadani przez zgraje jakichś bandytów. To się między innymi Dorocie zdarzało, oni byli obrabowani. W którymś momencie przechodzili przez rzekę Łabę i stanęli na lodzie i nagle lód pękł i płynęli na krze. W związku z tym to była no, wyprawa była oczywiście pełna przygód. Oni nie za bardzo mieli ochotę, jakie miasto? Oni tutaj Aquisgrán, Konstancję, Alpec, Bazyleę, czyli te miejsca takie typowo pielgrzymkowe, ale prócz tego nie mieli ochoty wracać do Gdańska. Zdecydowanie. Oni w jakiś sposób czuli, że chyba ten Gdańsk nie jest dla nich. Usiłowali w pewnej miejscowości mieszkać nawet przez półtora roku. Generalnie ten okres pielgrzymowania w ich wypadku trwał 3 lata. Po czym, kiedy wrócili do Gdańska, okazało się, że w zasadzie już nic nie mają. Ten dom na długi przestał istnieć i cóż takiego zrobił Adalbert? Ano zbudował domek w pobliżu kościoła świętej Katarzyny, taki drewniany. Czy możemy, no, po ludzku patrząc na to, to oczywiście dla gdańszczan to była, dlaczego oni nie lubili Dorot. Gdańszczanie zawsze ich cechowała taki pewien rodzaj zdrowego rozsądku, umiaru. Ta Dorota te granice przekraczała. I to nie tylko w takim znaczeniu, że jej zachowanie, ona zachowywała się w opinii gdańszczan w sposób skandaliczny. Na przykład w kościele nagle zaczynała krzyczeć, nagle zaczynała odprawiać głośno modlitwy, modlić się, wyrzekać na innych. Mamy tutaj, rzeczywiście zawsze jest tak, że święci dostrzegają w innych te wszystkie jakby minusy. Te ludzie, którzy tak bardzo są zaangażowani w religię, są gotowi innych odsądzać od czci i wiary. Dorota troszeczkę tak też patrzyła, bo do tych kościołów no, nie chodzono tylko po to, żeby się modlić. Pani chodziły po to, żeby pokazać swoje kreacje. Mało tego, żeby jakoś tam zainteresować przyszłych mężów do oświadczeń czy do zaproszeń. W związku z tym z całą pewnością kościoły ówczesne, jako miejsce te, gdzie wybierano się, by pobyć w grupie, w społeczności, nie były miejscem, gdzie chciano się koniecznie zachowywać, a przynajmniej nie wszyscy chcieli się zachowywać skromnie, albo przynajmniej tą skromność tak modelowali, żeby to jednocześnie była skromność przyciągająca. Dorocie się to nie podobało oczywiście. I tutaj te protesty to była jedna rzecz, a druga rzecz z perspektywy gdańszczan, ona doprowadziła do ruiny swojej rodziny. W związku z tym mogła być nielubiana także z tego powodu. No bo jednak gdyby popatrzeć na to po ludzku, no to każdy mógł się zastanowić, a cóż by to się było, gdyby u mnie coś takiego się zdarzyło i nagle w mojej rodzinie gdzieś w pobliżu pojawiła się taka osoba, która by doprowadziła do zagłady, w zasadzie można powiedzieć, bo tak trzeba patrzeć, zagłada zakładu płatnerza, zagłada właściwie pewnego majątku, który no, już funkcjonował. Oczywiście tutaj Dorota nie ustępowała zupełnie, wybrała się na kolejną pielgrzymkę do Rzymu. Bonifacy, papież ogłosił rok jubileuszowy i z całej Europy ludzie do Rzymu pielgrzymowali w grupie. Ona w grupie wówczas miała takiego już swojego spowiednika, Mikołaj z Pszczółek, albo inaczej Nikolaus von Hohenstein, bo tak się nazywała wówczas ta miejscowość. Wybrali się do Rzymu. Adalbert do tego Rzymu się nie wybrał, ponieważ był już słabego zdrowia i w momencie, kiedy Dorota była w Rzymie, on zmarł. On zmarł, kiedy Dorota wróciła, to właściwie można powiedzieć, że prócz córki już nie miała nikogo. Ta córka, jak powiedziałem, już wybrała się do zakonu, w związku z tym pozostała Dorota sama. No i tutaj już jakby jest apogeum jej niechęci do Gdańska, wyrażanej na wszelkie możliwe sposoby. Konflikt z proboszczem bazyliki, wówczas nie bazyliki, no ale kościoła Najświętszej Marii Panny, który ze względu na jej postępowanie powiedział, że nie będzie udzielał jej komunii. No to można sobie wyobrazić, jak na to zareagowała Dorota. Oskarżono ją o herezję, no i przybył tutaj do Gdańska specjalny wysłannik zakonu i to już było nie byle jakie osoby. Znaczy był to Jan Skwidzyna, albo inaczej Johannes z Marienwerder, który był teologiem z wykształcenia, był profesorem, skończył uniwersytet w Pradze, czyli już taką osobą bardzo mocno przygotowaną do zbadania, krótko mówiąc, tego, czy Dorota, jak patrzeć na Dorotę, co o niej myśleć. To zainicjował również taki proboszcz kościoła Christian Rose. Parę osób, byli przesłuchiwani świadkowie i jaka była konkluzja? No konkluzja była taka. Gras to opisał w ten sposób. Ja tutaj też przywołam taki cytat. On napisał, opat Johannes Marienwerder stwierdził jednak, ziemiom zakonnym bardziej niż kolejnego klasztoru mniszek brakuje urodzonej tutaj pomiędzy rzekami w chłopskiej rodzinie na równinnych żuławach świętej, której życie poświadczają pobożne czyny. Na dalszą metę nie uchodzi, żeby cudowne zdarzenie wykazać się dawało tylko w Królestwie Polskim. Krótko mówiąc, zakon krzyżacki potrzebował swojej świętej i należało, tak można by było sądzić, no tą świętą wykreować. Mówimy tutaj o czasach, kiedy zakon osiąga niebywałą, jest apogeum jego mocy, wpływów w Rzymie. Ja przypominam tylko tak na chwilę, że zakon w którymś momencie zajmuje nawet wyspę Gotlandię na Bałtyku, którą zbywa w momencie, kiedy przygotowuje się do walki pod Grunwaldem, do wojny właściwie o wszystko z Polską i z Królestwem Polskim i z Litwą. W związku z tym to jest instytucja bardzo potężna, posiadająca ogromne wpływy i przypuszczać można, że ona dostrzegła w tej Dorocie potencjał, a także tutaj wspomniany Jan Skwidzyna chyba dojrzał też pewne jej atuty rzeczywiste. Ponieważ kiedy umiera Wallenrod, mistrz Wallenrod, właściwie oczekuje się nawet wręcz, przynajmniej część jakby władz zakonnych, oczekuje, że Dorota wskaże na następcę. Czyli tutaj już jakby jej ranga rzeczywiście urasta, nie jest już taką, powiedzmy, pomyloną Dorotą, ale już postrzega się jako osobę, która ma coś do powiedzenia, na którą należy słuchać. A Dorota mówi niewygodne rzeczy dla zakonu. Czy ona rzeczywiście jakby prorokuje jego koniec? No ja wiem, że to zawsze jest tak, że wszyscy ci prorocy chętni im mówić o rzeczach strasznych niż o rzeczach wesołych, w związku z tym Dorota tutaj absolutnie nie wyróżnia się z tego grona i ona mówi, że jeżeli zakon będzie postępował w dalszym ciągu, tak jak postępuje, to będzie źle. Podczas tego procesu nawet w tym momencie Janes z Marian Werder cytuje tak Dorotę, że jeżeli to grono zacne uzna, że ona jest heretyczką, to ona jest gotowa sama pozbierać chrust na swój stos, na którym ma się ją spalić. W związku z tym no, była osobą bardzo zdeterminowaną. Jak to się kończy? Kończy się w ten sposób, że mamy tutaj zjawisko dość rzadkie w Polsce, na ziemiach no, to akurat zakonu, ale w tej części rekluzy. Czyli zamknięcia się w odosobnionym miejscu. No to też musimy naprawdę wyślić wyobraźnię, żeby zobaczyć, jak to mogło wyglądać. W Paryżu, przy cmentarzu Niewiniątek, tym słynnym cmentarzu Niewiniątek, jest kilka takich cel, domków, w którym kobiety młode zamieszkują odcięte zupełnie od świata. I to jest w zasadzie coś takiego, co jest na to, to nie jest tak, że każdy może przyjść w takim domku się zamknąć i powiedzieć, ach, ja teraz już chcę tutaj mieszkać. Nie, nie. No, tak samo jak w wypadku Doroty, tak samo w wypadku tych kobiet istnieje coś takiego jak okres próbny, czyli sprawdza się, czy to rzeczywiście jest osoba, która zasługuje na to, bo też są związane z tym pewne określone przecież koszty. Taki domek należy przygotować, mało tego, no ktoś musi od czasu do czasu zajrzeć do tej rekluzy, do tej osoby zamkniętej, czy czegoś nie potrzebuje. Zazwyczaj jest tak, że te osoby po jakimś czasie, nawet stosunkowo krótkim, umierają, ponieważ odmawiają czy to jedzenia, czy te ograniczają tak dalece te swoje potrzeby, że właściwie trudno już mówić o jakichkolwiek potrzebach, ale jest to zawsze jakaś przeznaczona kwota, jest to zawsze jakiś obciążenie ogólne, znaczy obciążenie takie też, no, byśmy dzisiaj powiedzieli, wizerunkowe. To znaczy, że skoro coś takiego stwarzamy, no to musimy się tym opiekować w należyty sposób, musimy coś z tym zrobić, no bo tą świętą przyszłą, czy błogosławioną należy w jakiś sposób obsłużyć. Ktoś musi przyjść spowiednik, a musi wysłuchiwać jej proroc, musi to zapisywać, etc., etc. W związku z tym Dorota jest osobą, której się przyglądają, do której już ludzie przyjeżdżają, której wysłuchują, którą chcą zobaczyć. Ten czas, który ona spędza w tym rekluzorium, jest krótki. To jest nieco ponad rok i ona umiera. Oczywiście zaraz jest ta opowieść o tym, że ona leży. Właściwie te zwłoki wyglądają pięknie, ona uśmiecha się. Jest pochowana i tutaj jest później z tym cały galimatias. Jest parę osób dzisiaj w Kwidzynie. Jak ktoś by mnie stamtąd słuchał, to zaraz pewnie będą telefony, bo już pewnie ktoś znalazł to miejsce, gdzie rzeczywiście jest pochowana, gdzie to rekluzorium było. Ale od już pewnego czasu cały czas właściwie się toczą spory. Na samym początku było tak, że było przekonanie, że rekluzorium znajdowało się w samym kościele, później, że było poza kościołem. W związku z tym, no, czekajmy, może w tym momencie protestanci, którzy ten kościół w tym momencie zajęli, zdaje się, że dość starannie starali się to w ich przekonaniu dziwactwo średniowieczne schować, zniszczyć. W związku z tym prawdopodobnie w tym momencie się dowiemy zupełnie, że gdzieś ją znajdziemy, Dorotę. Co było takiego dalej? Oczywiście pęd niesamowity. To znaczy proces beatyfikacyjny, zbieranie tych dowodów. No Dorota zmarła w roku 1394, a w roku 1404 już właściwie pełen był zestaw dowodowy. To jest tempo jak na dzisiejsze czasy. Zresztą mówi się zawsze, że watykańskie młyny milą powoli, ale tutaj było tempo duże. To znaczy, że zakon miał ogromne wpływy. No i właśnie 1404 rok. Specjalnie jeszcze raz to powiem. Te wszystkie dokumenty mają pomknąć do papieża. Gdzieś w Bolonii zaginęły. No i nie wiadomo, jak to się stało, no ale później odtwarzano je ponownie i po 1404 roku mamy rok 1410, czyli generalnie klęskę wielką zakonu i utratę jego, w znacznym stopniu jego takich zdolności przekonywania do swoich racji. No mniejsza zdecydowanie była już to oddziaływanie zakonu w Rzymie i chyba też jakby mniejsze zainteresowanie Dorotą możemy obserwować. W związku z tym ta sprawa będzie wracać później. Czasami będą sobie przeróżni biskupi warmińscy przypominać o tym. Będą się starali tą, byśmy mogli brzydko powiedzieć, Dorotę odgrzebać jej sprawę. Ale to się długo, długo, długo nie będzie udawało. I właściwie dopiero w roku 1976, ja sobie obliczyłem po 582 latach, kongregacja zatwierdza kult Doroty jako błogosławionej. I tutaj jest akurat, ona miała być wspólną patronką Polaków i Niemców. I chyba bardzo zależało na tym, na tej beatyfikacji poprzedniemu papieżowi Ratzingerowi, bo on nawet wygłosił takie istotne i chyba jeden z lepszych tekstów na temat Doroty w Monachium. W związku z tym miała to być taka troszeczkę święta później w zamyśle łącząca oba te narody, tak no, ciężko doświadczone historią tych ostatnich lat, to znaczy poróżnione byśmy mogli powiedzieć tymi doświadczeniami wojennymi.
Znowu wracamy do kwestii narodowych, bo mówię, że pochodziła z holenderskiej rodziny, a nagle tak. Patronką Polaków i Niemców.
No tak, bo jednak no trudno jakby, oczywiście, że w średniowieczu to ciężko jest w ogóle powiedzieć, znowu ta narodowość gdzieś nam tutaj...
Wtedy jeszcze nie funkcjonowały chyba narody tak, jak my to postrzegamy.
Zwłaszcza, że też jakby Holendrzy sami, nieraz wśród Niemców można było usłyszeć jeszcze przed niedługim czasem, że holenderski to jest troszeczkę taki niemiecki. W związku z tym to przenikanie było, ludzie wędrowali, poszukiwali miejsc dla siebie dobrych. No, ona pochodziła z rodziny holenderskiej, no ale to też jakby była wrośnięta w klimat samego Gdańska. Gdańsk był z całą pewnością niemieckojęzyczny. To jest też jakby dwóch. W Gdańsku ona, ja tutaj usiłowałem, mówię, no nie jestem psychologiem, absolutnie tutaj jakby nie i też nie chciałbym wyjść na kogoś takiego, kto w tym momencie, stwarzając jakiś portret psychologiczny, robi coś takiego, jakbym chciał przekonać do postaci, którą wewnętrznie na przykład nie lubi. Powiedzieć, słuchajcie, ona była taka straszna, taka dziwaczna, taka niepojęta, dlatego, bo miała takie ciężkie życie. Ale z całą pewnością warto by było...
Teoretycznie nie miała ciężkiego życia. Pochodziła z bogatej rodziny, wżeniła się w bogatą rodzinę.
No wiesz, ale jednak ta utrata dzieci, jednak to małżeństwo z 20-letnim starszym mężczyzną, to wtłoczenie w taką rolę, bo przypuszczam, że gdyby się zapytać tej 16-letniej dziewczynki, jak ona sobie wyobraża swoją przyszłość, no to ona by powiedziała, że chciałaby być świętą. Być może marzyła o zakonie. Tymczasem no, z racji takich no właśnie rodzinnych, zwłaszcza koniunkturalnych, można powiedzieć, w jakim stopniu została sprzedana do tego lepszego świata, który dla niej osobiście no, nie cieszył ją wyraźnie. No poza tym no jednak utrata tych dzieci wydaje mi się, że dość przerażająca jednak, znaczy nie dość przerażająca, ale po prostu przerażająca. Później ten konflikt z mężem jednak, no tutaj to używanie siły wobec niej, konflikt ze społecznością wokół. No bo można powiedzieć, że ona z całą pewnością literalnie podchodziła do tego, co słyszała w kościele. Tymczasem no, całość jakby populacji no, z pewnym przymrużeniem oka chodziła do kościoła, uznawała, że tego typu postawa, jaką ona reprezentuje, jest postawą skrajną. W związku z tym ona kompletnie jakby nie mogła się tu w tym wszystkim odnaleźć. To zamurowanie się jej, w jakim stopniu to odejście od świata jest trochę takim... wyjściem, ucieczką w stronę religii od tego wszystkiego, co ją spotkało. Ja tak to przynajmniej pojmowałem w tym kontekście średniowiecza, o którym tutaj mówimy, bo być może dzisiaj ludzie uciekają w jakieś inne miejsce, w jakiś inny sposób mają na ucieczkę od problemów drążących no ich jakieś wewnętrzne dusze i tak dalej. Ja sądzę, że tutaj, znaczy ona czasami jest przedstawiana właśnie w takiej postaci, na rycinach zwłaszcza, z wbitymi w nią rozmaitymi strzałami. Taki wizerunek możemy zobaczyć z końca rycinę z końca XV wieku. To właściwie takie przekonanie o tym, że te cierpienia ją charakteryzowały, no to właściwie jest, ale mówiliśmy też o momentach wesołego jej życia. O momentach, kiedy wspólnie z mężem i wspólnie z córką po tej Europie wówczas zjednoczonej bardzo, wspólną jakby ideą, wspólnym językiem nawet w jakim stopniu, no bo łacina, prawda, czyli mamy tutaj taką zbieżność, wspólnym postrzeganiem świata. Nie trzeba było specjalnie tłumaczyć rozmaitym ludziom, co jest co i tak dalej. W związku z tym z pewnością miała też i swoje blaski. To nie jest tak, że ta jesień średniowiecza, o której Isinga tak pięknie napisał i w książce, którą chyba będą czytać pokolenia jeszcze po nas, ono miało też swoje blaski. Co prawda to jest taki blask późnej jesieni, no ale któż z nas takiej pięknej jesieni nie lubi. Dorota jest osobą nieco chyba zapomnianą i to rozdarcie jej, o którym tutaj na końcu powiedziałem, czyli generalnie ta wspólna patronka Polaków i Niemców, ja myślę, że ona miałaby szansę stać się bardziej, nazwijmy to, popularna, gdybyśmy tak do tego wspólnego jakby dziedzictwa, naszego sąsiedztwa, naszych relacji wzajemnych potrafili podejść i wydaje mi się, że czas takie momenty znajdujemy już bardzo często. W sposób taki, jakby to powiedzieć, patrzący w przód. Ale też odwołujący się do tych doświadczeń, bo ta nasza historia wspólna, polsko-niemiecka, nie zawsze też była, a raczej na ogół, a raczej przeważnie nie była historią złą. Nie była to historia złych doświadczeń. No ale niestety ostatnia wojna sprawiła, że ten cień jakby gdzieś tam się pojawił i on do końca nie zniknął.
To na tym zakończymy. Dzisiejsze nasze spotkanie, można powiedzieć, że prawie już było takie postne, chociaż mamy koniec karnawału. No ale tak z lekkim wyprzedzeniem weszliśmy w takie bardziej teologiczne tematy, tak, związane z Gdańskiem. Bardzo ci dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem był Waldemar Borzestowski. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.